To był fragment Tedeum Marka Antoine'a Charpentiera. Przypominają się czasy króla Ludwika XIV, króla Słońca, za którym, z kim oczywiście nie za królem może, ale za Słońcem, to tak na marginesie. To piękne nagranie, nagrane na żywo w Wersalu, zespół La Poème Harmonique, Maison de Maistre, śpiewała kapela Cracoviensis. To piękne, piękne nagrania, kapela z wieloma znakomitymi artystami współpracuje, a dziś gościmy w studiu Radia Kraków Kultura na co dzień Marzenę Lubaszkę. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Śpiewaczkę i menedżerkę kapeli Cracoviensis. I teraz bardzo miło. To jest, to, żeby było ciekawiej, to akurat tak się złożyło, że ten fragment, który zabrzmiał przed chwilą z nagraniem kapeli Cracoviensis, pojawił się przypadkowo. Ale to tak naprawdę nie wierzę w to, że przypadki istnieją. To musiało tak być po prostu. I to też pokazuje, jak światowym ansamblem jest kapela Cracoviensis. I tak sobie pomyślałem, że to jest cudownie nagrywać muzykę wielkiego kompozytora czasów Króla Słońca w tym miejscu, które najbardziej się z nim kojarzy, z największym splendorem, czyli Wersalu, prawda? No ale też Kraków, bo proszę państwa, trwa, ja to tak nazywam festiwal, 6 tygodni. Nie wiem,
czy dobrze. Festiwal, bo jest to po prostu, no, to jest święto muzyki, tak? Więc festiwal. I jest nieco dłuższy niż te festiwale, do których się przyzwyczailiśmy może, czyli takie parodniowe, góra, nie wiem, no, tygodniowe. A to jest rzeczywiście, no, 6 tygodni i spotykamy się regularnie, bo w sumie, no, 3 razy w tygodniu, czyli wtorki, czwartki, soboty. Głównie w Kościele Świętej Katarzyny i u Franciszkanów w auli. Ale też, no bo wiem, że do tego zmierzasz przede wszystkim, że też będzie odstępstwo od tej reguły, czyli odstępstwo od tego, od tych koncertów w Katarzynie, bo 29 września będzie koncert nie w Katarzynie, tylko w Kościele Piotra i Pawła.
Świętych Piotra i Pawła przy ulicy Grodzkiej.
No i będzie to absolutnie wyjątkowy koncert. To nie wiem, czy ja mam powiedzieć, czy ty chcesz mieć tę przyjemność.
Nie zabiorę ci tej przyjemności. Tak,
no, będzie, no, dla mnie to jest naprawdę jakieś absolutnie wyjątkowe wydarzenie, ponieważ, no, po pierwsze zabrzmi, no, fenomenalny utwór, totalne arcydzieło, czyli wielka msza c-moll Mozarta. No i oczywiście zagra kapela Cracoviensis, zadryguje Jan Tomasz Adamus, zaśpiewa chór kapeli Cracoviensis i w partii solowej, sopranowej wystąpi sopranista, znany już w Krakowie, myślę, i bardzo lubiany, Samuel Marinho. I, no, i ja się nie mogę doczekać tego, naprawdę, bo to, no, to jest, no, muzyka, no, no, zjawiskowa i ten Samuel jest, no, zjawiskowy. I
trzeba przyznać, że więc, jakby to niektórzy mówią, że ktoś ma rękę do czegoś, to trzeba powiedzieć, że on ma głos do Mozarta.
Czy to jest też coś takiego, że ja mam takie wrażenie, no bo teraz tak strasznie... No, wyszukuję tych śpiewaków, no, bardzo jestem, że tak powiem, dobrze poinformowana, jeśli chodzi o to, co się dzieje na tym rynku śpiewaczym. No i jest oczywiście teraz bardzo, można powiedzieć, taki wysyp sopranistów, męskich sopranów. I no i rzeczywiście masa, to są naprawdę, no, fenomenalni śpiewacy, ale ten Samuel jest, no, no, ma coś takiego wyjątkowego w sobie. To jest, no, taki, no... taka gwiazdka z nieba trochę. I ja pamiętam, jak pierwszy raz się z nim mieliśmy spotkać, tak się trochę właśnie obawiałam, no bo wiadomo, że to jest czasami tak, że na płycie jest super, super, a potem na żywo to tam się okazują różne historie. Wiadomo, moc nagrań. Natomiast jak ten Samuel przyjechał i właśnie śpiewał wtedy też pierwszy raz...
W Świdnicy.
Właśnie to było w Świdnicy i to były też arie Mozarta. Dobrze mówię?
Mozarta? Tak.
Tak, Mozarta. No to było naprawdę jakieś niesamowite. I to, no, po prostu jest wow.
No to a propos Mozarta, posłuchajmy.
Thank you.
Cudownie.
Cudownie.
Jeżeli wesele, to wesele Figara, no ewentualnie Wyspiański jeszcze w Krakowie to oczywiście wypada, ale gdyby na weselu u Rydla grała taka muzyka.
Przyszedł tam Samuel Marinho.
To byłoby bardzo ciekawe. On myślę, że on by się świetnie z Rachelą dogadał, tak?
Nie, ale, tak. Myślę, że tak.
Rachela była taką osobą, która chyba dokonywała czegoś, co Maria Janion świetnie nazwała transgresją i ta cała transgresja.
Transgresja to właśnie jest...
I Love Me Gender przy okazji się przypomina. To jest niezwykła osobowość. To właśnie ten głos, który słyszeliśmy przed chwilą, to był sopran, ale to był męski sopran, Samuel Marinho. Niezwykle. To jest chyba pierwsze w historii nagranie fonograficzne, gdzie tę arię Wojkę Sapetę z Wesela Figara śpiewa właśnie pan. I śpiewał to uroczo, prawda?
Tak.
No ty jesteś, znasz się na tym doskonale, jesteś śpiewaczką i możesz to ująć fachowo.
Tak, znaczy myślę, że mogę to jakoś jeszcze bardziej docenić, może z racji zawodu i doceniam bardzo. Znaczy dla mnie ten Samuel to jest coś, co się... Ciężko mi to nawet opisać. Ktoś mnie ostatnio zapytał właśnie, jak to z nim jest, jaką on techniką śpiewa. No, po prostu on śpiewa taką wzorcową techniką, on śpiewa po prostu tak, jak się powinno śpiewać i no rzeczywiście no, jest to jakieś trudne do pojęcia, że on rzeczywiście jest w stanie się właśnie funkcjonować na takich wysokościach i no bo wiadomo, kontratenorzy, no okej, nie?
No tak, mają technikę, tak?
Sprawa. No kiedyś byli kastraci, no to wiadomo też, jakich się zabiegów dokonywało, żeby oni mogli brzmieć tak, jak brzmią. Samuel kastratem nie jest.
Czasem
to było przez przypadek.
Bo przecież teraz mieliśmy, nie tak, parę dni temu, 240. rocznicę śmierci Farinellego i oczywiście w filmie Farinelli il Castrato jest dużo przekłamań, między innymi te sytuacje, w których występował z Händlem, on nigdy Händla nie śpiewał,
to inna sprawa, ale tam jest
też pokazana scena właśnie, gdy mały chłopiec jest poddany temu zabiegowi, z tego, co historia zapisała, on po prostu spadł z konia i to spowodowało...
On spadł z konia, no ale wiemy o tym, że była cała masa tragicznych historii, bo wiadomo, że te kastracje się kończyły nie zawsze wielkimi karierami, tak jak w przypadku Farinellego, tylko po prostu jakimś tam smętnym śpiewaniem gdzieś tam w jakichś tam kaplicach i tyle, a wiadomo, koszt był wielki. No natomiast Samuel...
No tak,
jest po prostu Samuelem.
Kontratenorzy po prostu używają specjalnej techniki.
No tak, tak.
Ten technik rozpropagował pewien Anglik, który...
Jamesa masz na myśli? Czy
nie? Nie. To był Deller. To był człowiek, który nazwany był aniołem z brodą. I on jakby restytuował to śpiewanie. I mieliśmy wysyp w pewnym momencie, szczególnie właśnie brytyjskich kontratenorów. I to trzeba też przyznać, że za czasów Elżbiety II dokonała się niezwykła rewolucja w muzyce brytyjskiej. Właśnie to, bo przecież Brytyjczycy byli w pierwszym froncie tej rewolucji nazywanej czasem hip, czyli... grania na instrumentach dawnych, też śpiewania. I właśnie to też związane było z pojawieniem się wielu znakomitych kontratenorów.
Tak.
Pewnie chciałaś przypomnieć Jamesa Bowmana.
Tak, jego chciałam przypomnieć. Tak, rzeczywiście. No, to był świetny.
Natomiast Samuel to jest niezwykły człowiek, z którym warto czasem też porozmawiać, bo on ma bardzo, nie wiem jak to nazwać, bardzo pozytywne przesłanie. On po prostu jest otwarty do wszystkich ludzi z uśmiechem, z radością i z miłością do świata, do muzyki, do tego, co on chce przekazać. I tak a propos kontratenorów, no zdarza się, że na przykład kontratenor śpiewa tak, jak śpiewa, po czym z nim rozmawiamy i on mówi pięknym takim barytonem.
No bo to jest częste, że oni właśnie funkcjonowali, wiadomo, do pewnego momentu.
Natomiast Samuel mówi tak,
Samuel
jak śpiewa. Mówi sopranem i to jest bardzo... bardzo...
To on jest, ja mogę powiedzieć taką z życia wziętą
historię. Jeśli można, to bardzo chętnie posłuchamy.
Tak, bo Samuel ile razy był? 2 razy w Krakowie, tak? I to jest tak, że ja jestem, że tak powiem, w grupie, mam taką grupę zaprzyjaźnionych koleżanek.
Miłośniczek dobrej muzyki.
Miłośniczek dobrej muzyki, ale też miłośniczek sportu i my się spotykamy kilka razy w tygodniu w Parku Jordana i tam o bardzo wczesnych porach, typu 6:30, co w zimie, sobie można wyobrazić, mróz, ciemno i tak dalej. No i tam w tym Parku Jordana o tej 6:30 ćwiczymy i właśnie jak koleżanki moje były na właśnie koncercie Samuela I w Krakowie, no to się oczywiście zakochały. Potem byliśmy na jakiejś tam kolacyjce razem, no i opowiedziałyśmy mu o tym, że my następnego dnia właśnie o świcie wstajemy i idziemy się gimnastykować. I Samuel powiedział, że on w takim razie dołączy. No i oczywiście nikt nie wierzył, że Samuel dołączy o tej 6.30, a tutaj ja o 5.30 rano dostaję SMS-a od Samuela, że on jest gotowy. I że gdzie ja na niego będę czekać, więc po prostu... A to było ciemno.
Czy nie było tak, bo ja podejrzewam, że koleżanki też mają ciekawy styl i mają tak zwane, jak to mówi się po polsku, na pewno zawsze ciekawe outfity, także podczas sportu. Ja myślę, że mogłoby być tak, że zazdrościły na przykład Samuelowi, bo on ma naprawdę, on się świetnie potrafi ubierać i stylizować w swoim stylu. Oczywiście dla niektórych to jest czasem szok, no bo on...
Pewnie, że szok. Uwielbiam to, jak on śpiewał.
Transgresję,
tak? Tak, tak.
Że może chodzić w szpilkach jednocześnie w spodniach.
Tak, ale to było cudowne też, jak śpiewał tutaj z kapelą przecież Mesjasza, tak? I też
tak,
w tej sukni.
To było w grudniu zeszłego roku. W zieloną kratę szkocką można
powiedzieć. Tylko skończę jeszcze, że przyszedł na to do tego parku Jordana i była gimnastyka, przyszedł z pieskiem i także jest taki po prostu hardkorowiec. Ale właśnie to jest też fajne, jeśli chodzi o te jego outfity, że... Znaczy wiadomo, że to jest jakaś tam ogólna stylizacja, że on sobie zdaje sprawę, jakie to robi wrażenie i tak dalej, że to jest kontrolowane, natomiast to jest tak naturalne bardzo, że w tym nie ma tak naprawdę jakiejś takiej pozy, jakiejś nie sztuczności. To po prostu to jest Samuel, to co my tutaj, na przykład, trzymasz w ręce książeczkę z tej właśnie płyty z Mozartem i to jest właśnie
jego,
Samuel.
No. Jego piesek.
No i ten piesek i właśnie zawsze. Pamiętam, że właśnie jak to było pierwsze pytanie, znaczy jedno z pierwszych pytań, jak on miał właśnie na festiwal do Świdnicy przyjechać, że czy ktoś się zajmie pieskiem?
trzeba przyznać, Samuel Marinho z bardzo daleka, bo z Wenezueli przyjechał do Europy. Tutaj znalazł się w Paryżu. On zresztą, jeżeli chodzi
o... teraz w Berlinie chyba mieszkał.
Teraz w ogóle jest w Stanach Zjednoczonych.
No w tej chwili, tak.
Ale powoli się zbliża do Krakowa. Tak. Bo już za tydzień, dokładnie za tydzień, w czwartek 29 września będzie śpiewał Mozarta z kapelą Krakowiensis. I on w Paryżu się też znalazł i w pewnym momencie nagrał też bardzo ciekawe DVD w Wersalu. No, zaczęliśmy od Wersalu, jesteśmy teraz w Wersalu. Ze Stefanem Plewniakiem, naszym znakomitym kolegą, krakowskim skrzypkiem barokowym. Przez przypadek może czasem, ale te związki z Polską się pojawiają i myślę, że mu się bardzo spodobały, bo bardzo polubił kapelę Krakowiensis.
Bardzo polubił.
Powiedział, że to jest znakomita orkiestra i z nią
tak
będzie występował.
Tak.
I dla mnie to było niezwykłe, kiedy zobaczyłem po raz pierwszy zdjęcia kapeli Krakowiensis z Samuelem Marinho. I to był festiwal, to było lato 2021 roku w Świdnicy, pięknej miejscowości na Dolnym Śląsku, czasem nazywanej Małym Krakowem.
Tak?
Tak nazywano czasem Świdnicę.
Naprawdę? Tak,
tak, tak. Tak. Znaczy, nie przed wojną oczywiście, ale też trzeba pamiętać, że, bo my bardzo często zapominamy, bo mamy często wyobrażenie o Dolnym Śląsku i powiązania z Prusami, ale przecież to kiedyś była ziemia Habsburgów.
Tak, więc
Krakowa nie jest tak daleko mentalnie, tak? Ten barok, to był barok habsburski i katolicy, potem się tam pojawiali też luteranie, ale to jest inna historia. Ale to nazywanie Małym Krakowem było modne jeszcze w latach 70., 80. ubiegłego wieku. Natomiast ten festiwal stał się takim miejscem, na którego przyjeżdżają ludzie z całej Polski i z całego świata i kapela Krakowiensis niesie też sławę Krakowa w tym miejscu. I kiedy zobaczyłem właśnie te plakaty, myślałem, że szkoda, że nie mogę tam być, bo to musi być niesamowite. No i potem jesienią ubiegłego roku okazało się, że z tym samym repertuarem mozartowskim Samuel Marinho, kapela Krakowiensis pojawili się w pięknym miejscu, idealnym dla takiego koncertu, czyli w Teatrze Mienia Słowackiego. Ten koncert był niezwykły. Samuel dał popis taki, że owacje na stojąco były nie takie przypadkowe, albo takie, jak to po prostu często się w Krakowie zdarza, że Krakowianie są tak dobrze wychowani, że wszystkim artystów chcą ze świata witać standing ovation. To było naturalne. Ludzie sami wyskakiwali z foteli. On kwiaty, które otrzymał, rzucał do publiczności. Publiczność zachwycona. No i to było rzeczywiście mistrzowskie. Natomiast też było bardzo ciekawe, ciekawy, bo on używa też współczesnych technik, na przykład smartfonów do tego, żeby na przykład sprawdzać pewne rzeczy. Nie wychodzi.
Nie wychodzi też, nie ma nut
tak.
Tylko ma.
Czasem sprawdzi, sprawdzi, czy jest odpowiednio jego głos, że tak powiem, się niesie. Ale to wszystko jest bardzo subtelnie. Natomiast moja koleżanka powiedziała, gdy on schodził ze sceny, że ona nie potrafi tak chodzić zgrabnie na szpilkach. I to jest niesamowite, bo to jest, bo styl to człowiek to styl i on ma niezwykły styl. I teraz stało się tak, że po tym koncercie jesienią ubiegłego roku pojawił się znowu zimą z Mesjaszem, gdzie podczas słynnego koncertu, gdzie niektórzy byli zdziwieni właśnie jego strojem. Tak, natomiast trzeba kupować w całości, prawda? To jest taka postać, która przekracza wszystkie ograniczenia i mentalnie jest po prostu człowiekiem, niezależnie od tego, czy chce wyglądać w tym momencie jak kobieta, czy jak mężczyzna, który wygląda jak kobieta, która chce wyglądać jak mężczyzna, to nie są istotne rzeczy. Ważne jest to, jak niezwykły jest to talent i jak niezwykle on się świetnie komponuje z kapelą Krakowiensis, którą tak wychwala. I teraz tak, jedna rzecz, że po tych występach chwilę później słynna wytwórnia Decca, która też przy okazji 60 lat temu podpisała kontrakt z Rolling Stonesami, bo 60 lat temu zaczęła się ich wielka kariera, to przecież też jedna z największych wytwórni związanych z muzyką klasyczną, tu nieopodal studii Radia Kraków, nagrano kilka płyt z operami barokowymi, też dla Decki, między innymi kapela Krakowiensis. Chociażby Adriano in Syria, Pergolesiego, to też wytwórnia Decca. I ta wytwórnia Decca podpisała lukratywny kontrakt właśnie z Samuelem Marini. Ja myślę, że te koncerty z kapelą Krakowiensis mogły mieć też trochę na to wpływ.
Właśnie to się tak jakoś nałożyło, bo właśnie jak my rozmawialiśmy z agentami Samuela, to właśnie to było tak, już tak się ta Decca właśnie tam gdzieś kręciła i potem właśnie już się okazało.
I teraz proszę państwa, ta płyta, która nie tak dawno wyszła w wytwórni Decca, nazywa się Sopranista. No i właśnie tu niektórzy mogliby się spodziewać repertuaru typowo barokowego, bo tak najczęściej jest z tymi kontratenorami, sopranistami, ale on moim zdaniem bardzo mądrze słuchał swoich doradców, doradczyń właściwie i poszedł w muzykę następnej epoki. Tak, no, może będzie mnie ładnie poszedł, ale tak, tak.
Ale on tam jeszcze eksploruje nawet jeszcze dalej, można powiedzieć, tak? Bo on przecież już miał jakieś takie próby, Rusałkę śpiewał przecież.
Ach, no to... Tak, on generalnie też odkrywa, na przykład na tej płycie jest pierwsze w historii nagranie pierwszego właściwie czarnoskórego kompozytora operowego w historii Francji, czyli Joseph'a Boulogne de Chevalier, de Saint, i tak dalej, de Saint-Georges. To jest pierwsze nagranie w historii, o tym jeszcze będziemy opowiadali w Radiu Kraków. Natomiast dzisiaj skupiamy się na Mozarcie, ponieważ, proszę państwa, proszę pamiętać o tym, że za tydzień, 29 września, w kościele świętych Piotra i Pawła, Jan Tomasz Adamus poprowadzi kapelę Krakowiensis i będziemy słuchali wielkiego arcydzieła, czyli muzyki Mozarta, Wielka Msza, w której Samuel Marinho będzie śpiewał. Potem Samuel Marinho pojawi się jeszcze w październiku. Ale może przypomnijmy sobie operę, którą cesarzowa określiła jako niemieckie świństwo, czyli Łaskawość Tytusa. Fragment Łaskawości Tytusa, tym razem Samuel Marinho z zespołem La Cetra, którą Andrew Marcon, to ja mogę zdradzić państwu, że Samuel Marinho powiedział, że ta La Cetra to przy kapeli Krakowiensis to. Albo inaczej, kapela Krakowiensis to tak, jest zespół dużo lepszy od La Cetra, chociaż La Cetra to jest zespół
świetny
i zresztą świetnie brzmi. Posłuchajmy zresztą.
Thank you.
nic, tylko się zachwycać. Tak. To był fragment opery La Clemenza di Tito, czyli Łaskawość Tytusa Mozarta. Ja nie wiem, że właściwie, jak tak sobie przypominam tę legendę o tym, że cesarzowa austriacka miała powiedzieć po premierze tego utworu, że to jest una porcheria tedesca, porcheria tedesca, niemieckie świństwo, to ja bym teraz kazał komuś pojechać do Wiednia, tam niedaleko Kunsthistorisches Museum jest pomnik tej cesarzowej i powiedzieć, pani tu nie stała, właściwie pani tu nie siedziała, bo ona tam siedzi, tak? Albo niech pani przeprosi Mozarta, tak? Ale może ona nie słyszała takiego nagrania,
jak może właśnie, tak.
Samuel Marino. Samuel Marino, proszę państwa, wystąpi za tydzień w Krakowie, my gościmy w Radiu Kraków Kultura na co dzień Marzenę Lubaszkę, śpiewaczkę i menedżerkę Kapella Krakowiensis się kłania. Tak. I Marzena właściwie wynalazła tę postać. Znaczy, wynalazła. Użyjmy tego. Odnalazła.
No, odnalazłem. To nie jest tak, że on sobie gdzieś tam siedział, nie wiem, w Wenezueli, a ja go gdzieś tam po prostu wydobyłam i pokazałam światu. No wiadomo, że on już świetnie funkcjonował na rynku, ale ja sobie gdzieś tam szukając w tym internecie, przeglądając nagrania, no po prostu gdzieś tam na tego Samuela wpadłam, no i po prostu oczy otworzyłam szeroko bardzo i no i oczywiście pomyślałam, że no musimy z nim coś, że powinna absolutnie Kapela Krakowiensis z nim zagrać, no ale wiadomo, że towarzyszyła mi też jakaś tam obawa, no bo no wiadomo, że jak się zna kogoś tylko z nagrań, no to no nigdy nie wiadomo, co tam się okaże potem na żywo, a to po prostu było no jakby, no jeszcze jakby te nagrania w ogóle przestały być istotne, bo tu się ukazała na żywo jakaś totalnie nowa jakość, jakieś no takie totalne zjawisko, które no takie, że wow. No i właśnie z tym Samuelem jest cudowne to, że co wcale nie jest takie częste u śpiewaków, że on po prostu potrafi wykorzystać, jakby bazować na pięknie i delikatności swojego głosu i nie idzie w kierunku takiego forsowania i myślenia o tym, żeby na przykład było głośno. Mhm. Albo żeby na przykład komuś pokazać, że to jest mocny, wielki głos, że to jakby, czy to jest mocny, wielki głos, no to...
I ma piękne piano
po prostu,
przy okazji,
to, po prostu to jest po prostu piękny głos, znaczy on jest wielki, czy mały, no to w ogóle nie jest przecież wartościujące, prawda? Jest po prostu piękny. No i on się na tym pięknie potrafi rzeczywiście fenomenalnie skupić i znam takie opowieści właśnie. Znaczy śpiewacy są, szczególnie w Polsce, bardzo tak wychowani trochę na tych akademiach muzycznych, że bardzo często, ja sama przez to przychodziłam, więc no jakby wiem, że bardzo często się mówi, że no, że to jest fajny głos, fajnie śpiewa, ale taki mały, za mały głos, niesłyszalny. No i potem ci ludzie na tych studiach już tak zaczynają cisnąć coraz głośniej, bo gdzieś tam w głowie im się coś takiego układa, że jak cicho i delikatnie, no to wtedy ktoś powie, że nie umie śpiewać, bo coś tam, nie? A właśnie Samuel temu jakby zadaje kłam i właśnie pokazuje, że po prostu ma być pięknie. I on, no to wszystko jest oparte na jego wrażliwości i on ani na chwilę nie odpuszcza. Czy to jest też niesamowite, bo jak on właśnie, pamiętam, w Świdnicy śpiewał na festiwalu bachowskim te arie koncertowe Mozarta, to on, już nie pamiętam, o którą to chodziło, ale jedna szczególnie była mu jakoś tak bliska i on, znaczy wiem, że to może zabrzmi tak trochę tanio, ale on naprawdę płakał w trakcie śpiewania. Po prostu on naprawdę jest taki, co oczywiście w ogóle no, nie wpływa na jakość dźwięków, które on z siebie wydaje, to było ciągle fenomenalne, ale no po prostu on jest cały tą muzyką. No i
tak, zwłaszcza, że to są niektóre utwory, które są opowieścią o miłości,
no
o zdradzie i on to daje. Czyli
tak.
On to przeżywa na swój sposób i publiczność
to kupuje po prostu, kupuje, bardzo, tak? Bierze. Znaczy publiczność jest, no, to rzeczywiście i ta reakcja na niego i w Świdnicy, i tu w Krakowie, to było właśnie niesamowite, bo to jest dla mnie zawsze też cudowne, jak na koncerty przychodzą ludzie, którzy nie są jakimiś na przykład melomanami, że wcale nie chodzą regularnie na koncerty, nie słuchają muzyki, nie, no, po prostu, no, nie za bardzo odróżniają, no nie wiem, no, ten świat w ogóle, a tu nagle przyszli na tego Marino i po prostu, że wow, że właśnie, że oni chcą jeszcze, że chcą, że płyty kupują i że w ogóle, no to jest niesamowite, naprawdę. Także, a to jest też właśnie tak trochę a propos tego, co tam kiedyś powiedziała Olga Tokarczuk o tym czytaniu, o tym, że powinno się być, wiadomo, przygotowanym do czytania,
tak,
do odbioru literatury. Absolutnie się z tym zgadzam, bo to w ogóle dotyczy sztuki. No wiadomo, że lepszym odbiorcą, znaczy lepszym, no takim jakoś tam potrafiącym docenić więcej jest ten, który ma jakieś tam podstawy, ale też sobie powiedzmy szczerze, że kiedyś musi być ten pierwszy raz, że ktoś może na przykład, no nie wiem, nie słuchać, nie czytać, aż tu nagle, nie wiem, przeczyta książkę Olgi Tokarczuk i poczuje, że to jest właśnie początek jego drogi jako czytelnika. No i to samo z muzyką, że właśnie, że myślę, że dla wielu Samuel Marino to był i może być nadal początek.
No tak, no, czasem może się nawet przydać. Ostatnio pewien pan wygrał w pewnym teleturnieju 1 000 000 złotych tylko dlatego, że wiedział, kto skomponował pewien utwór.
Tak, naprawdę
tak. Tak, tak. Więc Więc to,
czyli jest nadzieja.
Znaczy jest tak, że muzyka też może się przydać nawet w taki
żeby zarobić milion.
Żeby zarobić milion, tak po prostu. I za ten milion pojechać na przykład w świat i na przykład odkrywać także nową muzykę. A propos podróżowania, to okazuje się, że po tych koncertach Kapeli Krakowiecej z Samuelem Marinho, czy w Świdnicy, czy w Krakowie, pojawiła się grupa fanów, fanek, które jeżdżą z artystą i teraz w przyszłym tygodniu też pojawią się specjalnie w Krakowie.
Tak, tak, już piszą do mnie właśnie, czy mogą, czy...
Także to jest bardzo, bardzo chwalebne, można powiedzieć. Ja myślę, że to jest świetna opowieść o tym, że tak może się narodzić przyjaźń, że Marzena Lubaszka znalazła tę postać w internecie, szukając odpowiedniej osoby, która mogłaby zaśpiewać pewien repertuar na festiwalu bachowskim, który organizuje Kapela Krakowiecej z Świdnicy. A ten artystą okazał się właśnie Samuel Marinho i tak się też złożyło, że Samuel Marinho i Kapela Krakowiecej ze sobą znakomicie współpracują, tak. Oddychają tym samym muzycznym powietrzem i ta współpraca się rozwija pięknie, proszę państwa, i być może niebawem dojdzie do nagrania płyty.
Być może, takie są
Samuela Marinho z Kapelą Krakowiecej i być może to nagranie będzie na przykład możliwe tu obok w studiu Radia Kraków i to studio zresztą...
Tak, wydeptane ścieżki. Wydeptane,
tak. Klawesyn już biegły, w którym gdzie ma się zameldować i tam już odpowiednio jest nastawiona klima, żeby był odpowiedni klimat dla tego głosu, proszę państwa. No a przy okazji pamiętajmy, przyszły czwartek, 29 września o godzinie 19:30 w kościele świętego Piotra i Pawła na Drodze Królewskiej pojawi się wielki książę muzyki i także XVIII-wiecznej muzyki, czyli Samuel Marinho, ale też będzie z nim śpiewał zespół znakomitych śpiewaków Kapeli Krakowiecej.
I też dodam, że...
I jeszcze nasza wspaniała śpiewaczka Monika Korbalska.
Właśnie to chciałam powiedzieć, bo to jest absolutnie fenomenalna śpiewaczka, ta Monika, i to jest Kapela Krakowiecej.
Ona świetnie też gra.
Świetnie też gra, ale jest naprawdę znakomita. Uważam, że to jest naprawdę, no my mamy taki trochę problem w Polsce, że wiadomo, że lepszy każdy zagraniczny śpiewak właśnie byleby miał obce właśnie brzmiące nazwisko niż ktoś nasz, ale Monika Korbalska jest naprawdę zjawiskiem i to ja po prostu też naprawdę nie mniej szeroko otwieram oczy, jak słuchając Moniki właśnie, podobnie właśnie jak słuchając Samuela. Monika jest zjawiskiem. Także
zresztą
to...
pięknie też śpiewa arię, którą dzisiaj pięknie, słuchaliśmy, też, czyli tak, Wojtę Sapetę.
Tak. Także to myślę, i też Monika ma też coś takiego, że ona ma taką też niezwykłą wrażliwość, taką naturalną, nieudawaną i to jest, też mi się wydaje, że to będzie piękne połączenie jej, ona i Samuel. Także. No a w pozostałych w partiach tenorowych, solowych, basowych, śpiewacy Kapeli Krakowiecej po prostu.
No i proszę państwa, pamiętajmy, 29 września, potem w październiku jeszcze się objawi Samuel Marinho.
Tak, tylko powiem tak króciutko, że 25 października obchodzimy Światowy Dzień Opery i Kapela Krakowiecej i Festiwal Opera Rara postanowili, znaczy głównie Festiwal Opera Rara, się jakby budzi z uśpienia letniego i właśnie uroczyście obchodzi to święto i właśnie obchodzi to święto między innymi z udziałem Samuela Marinho, który wtedy zaśpiewano absolutnie zjawiskowy też repertuar, mianowicie arię koncertową, bardzo słynną Beethovena A Perfido i Scena di Berenice Haydna. Także to są naprawdę smakołyki.
No i to tak będzie trochę germańsko, ale jednocześnie po włosku. I to jest piękne. A tak przy okazji, bo w Inzwischenzeit, to jak po polsku czasem się tłumaczy, w międzyczasie, będziemy mieli jeszcze 1 października Światowy Dzień Muzyki. Pamiętajmy, my właściwie mamy codziennie Dzień Muzyki, ale to przy okazji może 1 października ktoś z państwa będzie sobie specjalnie słuchał płyty sopranista Samuela Marinho z zespołem La Cetra, aby przy okazji będziemy wtedy mieli nadzieję też na to, że za jakiś czas będziemy mogli sięgnąć po taką płytę nagraną z Kapelą Krakowiecej, czego sobie i państwu życzymy oraz Kapeli Krakowiecej. A dziś reprezentantka kapeli, czyli Marzena Lubaszka, gościła w studiu Radia Kraków Kultura.
Bardzo było miło.
I tak przy okazji Mozarta i pani Korybalskiej, przypomniałem sobie, że przecież ona też pięknie śpiewała w słynnej operze Glucka, czyli tak. W Orfeuszu i Eurydyce. Ta opera to ma kilka wersji, ale sam Samuel Marignon, nasz bohater, którego będziemy podziwiali już za tydzień, 29 września w Krakowie, na tej swojej płycie Sopranista, nagrał wersję tego cudownego fragmentu opery w trochę innej wersji, znaczy wersji, która pochodzi z utworu La Feste d'Apollo Krzysztofa Willibalda Glucka. I to pytanie, to jest właściwie kluczowe pytanie w historii muzyki, i właściwie można powiedzieć od czasów antyku. Kefaro senza Eurydice. Cóż począć bez Eurydyki? Tak można chyba przetłumaczyć. Cóż począć bez Eurydyki? I gdyby Orfeusz sobie takiego pytania nie zadawał, na pewno historia muzyki byłaby inna. Bo piekieł wstąpił po Eurydykę, a o tym cały czas jest opowieść. I od tego właściwie zaczęła się historia opery, prawda? Tak. Od Orfeusza i to Orfeusz, który śpiewa tak naprawdę. Teraz zresztą tak swoją drogą jesienią ubiegłego roku pojawiła się w końcu Eurydyka, bo to jest teraz czas Eurydyki. Eurydyka, czyli opera, która miała premierę w Metropolitan Opera. Jedną z głównych ról śpiewał tam Jakub Józef Orliński, który też świetnie współpracuje z kapelą Krakowiensis. I tak sobie pomyślałem, że to mogło być piękne, gdyby Samuel Marignon stał się Eurydyką. Być może to jest właśnie nasza Eurydyka.
A Jakub Józef
Orfeusz. No i proszę Państwa, zapraszamy za tydzień 29 września o 19:30 Samuel Marignon, tymczasem Kefaro senza Euridice.
Thank you.
I tak już zakończyliśmy dzisiejszy program Radio Kraków Kultura na co dzień pytaniem, cóż począć bez Eurydyki? To był Samuel Marinho, sopranista, który wystąpi w Krakowie 29 września razem z kapelą Krakowiensis w kościele świętych Piotra i Pawła o 19.30, przyszły czwartek. A za 10 minut godzina 10. Dzisiejsze spotkanie realizował dla Państwa Grzegorz Dąbek, mówił przez Radio Robert Konatowicz. Dobrego dnia.